Nerdy nocą.
Ale jest dzień.
Biorę kontroler i napierdalam.
Nerdy nocą?
Nie jest takie złe.
Nerdy nocą.
W miarę przyzwoite.
Nerdy nocą.
Pamiętam, że jak ty zbierałeś ludzi do swojego zespołu, to miałam wręcz wrażenie, że niemal podkreślałeś, że nie szukasz osób, które mają dobre doświadczenie programistyczne, tylko mają to coś innego, bo programowania się mogą nauczyć.
Tak.
Nie pamiętam, jak to sformułowałeś.
Też nie pamiętam, ale generalnie chodziło o to, tak naprawdę chodziło o dwie rzeczy naraz. Chodziło przede wszystkim o to, żeby chcieli poznawać nowe rzeczy i rozszerzać horyzonty, bo właśnie to jest ta klątwa w Polsce. Gdzie indziej też to występuje, ale mniej. W Polsce ludzie mają takie podejście, że albo jestem techniczny, a to znaczy, że całe to pitu-pitu artystyczne, język polski i tak dalej, ja nie umiem pisać, tak? Ja nie napiszę dobrego opracowania, jasne, bo ja jestem programistą. I ci ludzie będą znakomicie programować.
Znam mnóstwo znakomitych programistów, którzy piszą jak szatany. W sensie dobrze.
Tak.
Mogą mieć problemy
oczywiście,
z interpunkcją,
to się w ogóle nie kłóci,
mogą mieć problemy
zmierzam
z ortografią, ale piszą, myślą i formułują się tak w sposób absolutnie znakomity.
I dlatego właśnie o tym mówię, że to jest jak najbardziej możliwe. To jest jak najbardziej możliwe, tak? Mm-hmm. Tylko mnóstwo ludzi w Polsce się tego boi i nie chcą. Chcą zostać w swojej jednej przegródce. Albo mają tę drugą przegródkę. No tak, no ja teoria sztuki, tak, literatura, ja bardzo dużo
ja nie
czytam,
umiem liczyć.
Jestem wrażliwa, ale ja nie umiem liczyć.
Tak jakby trzeba było umieć liczyć, żeby zostać programistą. Tak. Przecież to też jest kolejne gusło.
A ja na przykład miałem takiego człowieka w zespole u siebie, Mikołaj, który jest ewidentnie człowiekiem, który wrażliwość i zainteresowania ma raczej graficzno-dekoracyjne. Nie chcę powiedzieć, że nie potrafiłby zrobić dobrego, jak to się mówi, levelu, w sensie zaprojektować, bo potrafiłby, bo to miałem się okazję przekonać, że potrafi. Ale to, co go interesuje, to on na przykład się interesuje glitch artem. To są takie specyficzne.
Glitch art, wiem, takie zdeformowane,
tak,
technicznie zdeformowane,
tak,
obrazki.
Tak, bo to jest stylizowane na błędy wyświetlania wynikające z jakichś usterek technicznych albo software'owych urządzeń współczesnych.
One są fascynujące, bo one świetnie żenią, jeżeli jest dobry kawałek artystyczny, to one świetnie żenią właśnie czystą technikę z czystym artyzmem. I
To jest znakomity przykład. I właśnie Mikołaja tutaj przywołuję, dlatego że on robi zajebiste glitcharty.
Chyba widziałam, one są niezłe. Znajdziemy link do jego pracy.
Ja nie jestem pewien, czy on ma jakieś w ogóle portfolio czy galerie, bo on jest tego rodzaju człowiekiem, że po prostu wrzuca.
On je tak wrzucał, ja je tak widziałam mimochodem.
Tak.
No,
on w ogóle bardzo dużo rzeczy robi mimochodem i jedną z rzeczy, które zrobił mimochodem któregoś dnia, to po prostu rozkminił język skryptowy, który był mu potrzebny do tego, żeby tam właśnie generować jakieś glitchartowe efekty do swoich prac. Tak od ręki po prostu.
Potrzebował,
tak
to zrobił.
Na dzień potrzebował.
Bardzo lubię ludzi, którzy nie sugerują się jakimiś idiotycznymi ograniczeniami. Jak mi jest potrzebne, to się nauczę.
Jedną z osób, które z mojego zespołu, które mi bardzo imponują, to jest Kasia. Nie jestem pewien, czy jestem w stanie wymienić wszystkie rzeczy, które ona robiła w życiu, ale na pewno uczyła dzieci angielskiego, bo sama siebie uważa za teatrolożkę, bo to jest chyba jej wykształcenie.
Tak.
Była asystentką w jakiejś dużej korporacji i komuś ogarniała kuwetę, a oprócz tego, jak przyszła pracować do mojej poprzedniej pracy, gdzie się spotkaliśmy.
Ona jeszcze pisze, z tego co wiem.
Pisze, tak. Jak tam przyszła pracować, to umówiliśmy się, bo ja się tak z każdym umawiałem, że każdy musi się nauczyć programowania. I ona się nauczyła w miesiąc, to znaczy po miesiącu zrobiła Tetrisa. I ten Tetris działał i nie miał za bardzo bugów. Tam jakiś jeden glitch był, jeśli dobrze pamiętam, ale to już drobiazg.
Jeżeli uważnie patrzysz na cyfałki, to zobacz, tak naprawdę powiedzieliśmy już, że ma dyscyplinę, żeby móc pisać, bo to jest jakaś wewnętrzna dyscyplina i coś trzeba umieć. Potrafi ogarniać kuwetę, czyli jest pod względem organizatorskim wszystko tam jest w porządku. Uczy dzieci, czyli jest także cierpliwa, wyrozumiała i musi mieć jakieś skille komunikacyjne, jak to się mówi po polsku. Umiejętności komunikacyjne musi mieć jakieś, ponieważ też przez to takie już bardziej meta, jak widzisz, że robiła różne rzeczy, to wiadomo, że jest gdzieś ciekawość świata, jest gdzieś chęć uczenia się nowych rzeczy i nie jest problemem rozszerzanie horyzontów czy wychodzenie ze swojej strefy komfortu.
Tak.
No a teraz jeszcze, no tak, nauczyła się szybko programować, bo potrzebowała napisać grę.
Zresztą Kasia jest ciekawa świata w całkiem dosłownie, bo pojechała do środkowej Azji, 20 tysięcy kilometrów na motorze przejechała.
Tak, mam nadzieję, niedługo też ją gościć.
Warto. To jest przykład człowieka. Oczywiście Kasia jest hardkorem. Ona zrobiła już wszystko. Nie trzeba być od razu takim wymiataczem jak ona. Można zacząć.
Od czegoś trzeba zacząć.
Od czegoś trzeba zacząć, prawda? Gdzieś trzeba mieć tę pierwszą umiejętność, którą
tak
się nabędzie.
Super. Tak. Jestem cała za tym, żeby ludzie mieli różnorodne doświadczenia, bo potem więcej wnoszą w tak każde następne.
Ale niestety u nas się troszeczkę, nie wiem jak teraz, bo w sumie mówię trochę z doświadczenia, które jest sprzed iluś tam lat, ale troszeczkę się u nas to, nie to, że tępi, ale są pewne normy kulturowe, które nie sprzyjają. Bo ja na przykład miałem tak, że w podstawówce brałem udział w olimpiadzie polonistycznej i doszedłem do trzeciego etapu, miałem wyróżnienie, nie to, że od razu wygrałem czy coś, ale tam coś miałem.
Tak czy inaczej szacuneczek.
Miałem z tego w praktycznym sensie tyle, że byłem zwolniony z egzaminu wstępnego z języka polskiego.
Ale ty nie szedłeś na coś, co miało egzamin z języka polskiego.
Zasadniczo, jak się zdawało do liceum, to się zdawało język polski i matematykę. Obowiązkowo. No ale tak. Ja akurat byłem zwolniony z tego polskiego, bo ta olimpiada. Ale papiery złożyłem do eksperymentalnej klasy matematyczno-informatycznej. Tak naprawdę to był matwis z dodatkową informatyką.
Fajne.
To się ludzie w liceum dziwili. Kurczę, on ma olimpiadę z polskiego, tak? Ma od razu z miejsca szóstkę z polskiego z egzaminu. I dlaczego on się pcha do klasy matematyczno-informatycznej? Dlaczego? Dlaczego? Nie w sensie, że się nie nadaje, tylko...
Tylko przecież ma już zapewnioną karierę, po co w ogóle
tak,
się
dlaczego
kręci?
Tak, dlaczego tak marnuje talent?
Po co będzie tracił czas na jakieś takie głębokie niezrozumienie? Ja znam dziecko z teraz. Dziecko, które musiało teraz, niedawno, w ciągu ostatnich paru lat, a nie w ostatnich paru dziesięciu, jednak jesteśmy już w pewnym wieku.
Starze.
Trochę inne też były zasady w ogóle w szkole, która też musiała się zdecydować. I ona tak, języki już znała, a na łatwiznę i w gimnazjum, i w liceum mogła pójść do klasy językowej i tak naprawdę opieprzać się do końca, do matury. Bo ona już to wszystko zna, tylko by się robiła coraz lepsza, co i tak będzie robić, bo ona tych języków, których się uczy, używa. Doskonale pisała oczywiście, znaczy nadal doskonale pisze i ma, ewidentnie literacko jest, tu też jest ta obietnica. I poszła do liceum, do klasy matematyczno-fizycznej z rozszerzoną informatyką, no ciekawe, ponieważ stwierdziła, że to jej się może przydać, a tego jeszcze nie umie i będzie musiała zacisnąć zęby i będzie musiała więcej się uczyć niż ci, którzy tam idą już z talentem i już z doświadczeniem na ten temat i zdawała sobie z tego sprawę i to nie było proste. Ale dziewczyna nagle już teraz, kiedy jest młodziutka, umie mnóstwo różnych rzeczy. Trochę powierzchownie, ale kto jak ma 19 lat zna się na czymś naprawdę głęboko. Takich osób jest parę na pokolenie, tak?
Tak, myślę, że tutaj warto wspomnieć o czymś.
Ona będzie
takim.
Miała świetny start, bo teraz ona może wybierać absolutnie we wszystkim.
Muszę powiedzieć, że to jest najmądrzejsza rzecz, jaką kiedykolwiek rodzice mi powiedzieli. Ty się dobrze ucz, bo jak się będziesz dobrze uczył wszystkiego, to będziesz miał wybór. Będziesz robił, co będziesz chciał. To się nawet zgadza. Robi dokładnie to, co zawsze chciałem.
Niestety rodzice nie mówią, że jak będziesz miał za duży wybór, to potem będziesz miał dodatkowy problem, na co by tu się zdecydować, bo nagle czujesz pełen ciężar tego, że jak podejmiesz jakąś decyzję, to potem będzie trzeba za nią ponieść odpowiedzialność. I też to jest ten wiek, w którym człowiek się orientuje, że nie na wszystko mu starczy czasu. I to jest bardzo trudne. Człowiek się potem miota trochę. Ja się miotałam.
No ale wiesz, lepiej jest mieć za dużo wyboru i się miotać, co wybrać, niż nie mieć żadnego wyboru i być skazanym na coś, albo mieć takie poczucie, bo tak naprawdę nikt nie jest skazany, można się jakoś nauczyć od zera. U nas jeszcze edukacja, zresztą to ma swoje dobre strony, funkcjonuje na takiej zasadzie starodawnej, że my człowieka wykształcimy od zera do 100%, on już jak wyjdzie ze szkoły, to będzie przygotowany do tego, żeby być ekspertem w czymś tam. I mamy takie trochę, takie kontynentalne, europejskie nastawienie, że człowiek nawet nie bardzo powinien się zabierać za coś, póki się tak dobrze nie wykształci i nie wytrenuje i nie będzie tym
tak... Tak wszechstronnie.
Tak. W sensie, że nie należy brać się za coś, dopóki tego nie umiemy.
To jest świetny pomysł, żeby sobie kompletnie spierdolić jakiekolwiek fajne doświadczenia
dokładnie,
w życiu.
Dokładnie. Ja generalnie nie jestem entuzjastą amerykańskiego i anglosaskiego w ogóle systemu nauczania, bo on z kolei za bardzo ludzi szufladkuje. Ale jedno, co mają fajne i co warto powielać, to jest to, chcesz coś umieć, to weź to zacznij robić. Oczywiście będziesz to robił źle i się w ogóle z tym pogódź i przyzwyczaj, że będziesz to robić źle.
I będziesz to robił tak długo źle, aż zaczniesz to robić nieźle.
Tak. I że tak powiem, trzeba zrobić te złe, żeby zrobić te dobre.
W kulturze amerykańskiej też jest coś takiego, że jak ci się nie uda i odniesiesz całkowitą porażkę, to należy usiąść na chwilę, otrzepać się, podnieść i zrobić coś innego.
Tak, a u nas jest...
A u nas jest porażka i... Masz porażkę za sobą. Już nigdy się w zasadzie nie podźwigniesz, bo będziesz ją rozpamiętywać. O.
Tak, no w każdym razie tak sobie ludzie wymawiają. Tak naprawdę tak nie jest, ale
tak naprawdę tak nie jest. Tak. I trzeba z tego wychodzić. Myślę, że możemy wyraźnie powiedzieć, nie jest tak. Jak tak czujesz, że tak jest, to napisz maila. Napiszemy ci, że tak nie jest indywidualnie.
Tak. I jedna z rzeczy, które cierpią na tym nastawieniu jest właśnie wszechstronność. Mamy stosunkowo mało w Polsce ludzi, którzy odważają się być wszechstronni. Znaczy, wszyscy mamy wszechstronne podstawowe wykształcenie, bo tak w liceum nas nauczyli i to jest bardzo fajne i bardzo się przydaje.
Podstawówce. Bo w podstawówce teraz już jest tak, że w gimnazjum i w liceum już się profilujesz coraz bardziej i coraz bardziej. Ale podstawówka faktycznie no, uczy cię wszystkiego.
Tak.
Troszeczkę.
Ale wypada się na coś zdecydować, a potem już się tego trzymać. Tak bezpiecznie być w takim swoim. Tym. Nawet ludzie może nie są szufladkowani, ale sami się szufladkują.
Muszą. Dla mnie to jest w ogóle kuriozalne, że człowiek w wieku lat 13, dzisiejszy człowiek w wieku lat 13, musi nagle podjąć decyzję, w czym się będzie specjalizować. Nawet u nas w liceum tak zrobili, ja jeszcze byłam w tym starym, że 8 klas podstawówki, 4 klasy liceum, że do liceum zdałam ogólnokształcącego i dopiero w trzeciej klasie liceum kazali nam rozszerzać niektóre przedmioty i dzięki temu mogliśmy zawężać jakieś tam inne. Jedyne, czego nie można było naprawdę bardzo potężnie zawęzić, to był język polski, konkretnie to historia literatury. Można było mieć mniej godzin, ale program po prostu się robił gęstszy, nie robiło się łatwiej i nie było mniej do dowiedzenia się absolutnie. To mi się wydawało sensowne. Mieliśmy też fajnie wprowadzoną i historię literatury i naukę o języku, że tam były rzeczy, dzięki którym człowiek po szkole mógł uczestniczyć we wszystkich nawiązaniach, we wszystkich skojarzeniach i jakby w całej normalnej kulturze bez straty. Bo to szkoda się tego pozbawić, to jest fajne narzędzie do zabawy. W każdym razie to jest nie w porządku, że w wieku 13 lat człowiek ma podjąć naprawdę obfitą w konsekwencje decyzję dotyczącą swojego życia. Jak ja miałam 13 lat, to nie sądzę, żebym wybrała cokolwiek sensownego. Co nie znaczy, że to się nie zdarza.
Znaczy zdarza się, no mi się na przykład zdarzyło, ale to wynika z różnych rzeczy. To nie jest tak, że to jest jakiś obowiązek albo jakiś talent, że się tak ma. To jest bardziej kwestia przypadku.
Myślę, że trzeba się dawać nosić takim przypadkom. Na przykład Kasia, jak sądzę, pół roku przed tym, zanim poszła do ciebie na rozmowę kwalifikacyjną, nie sądziła, że będzie pracować w takiej branży. Trafiła się okazja, ona się zastanowiła, stwierdziła, a mogę skorzystać z okazji. Tak. To mogłoby być fajne. Tak. Jeszcze nie wiem, ale
to jest wielka odwaga, bo to jest tak naprawdę nie to, że wyrzucenie, ale odłożenie na bok całego swojego doświadczenia i wzięcie za coś, na co się człowiek nie zna, dopiero musi się poznać. Tak, i jeszcze w dodatku od tego zależy jego utrzymanie, bo to jest praca. Muszę powiedzieć, że to jest ryzyko i to raz, że to jest ryzyko emocjonalne, bo człowiek musi sobie to przepracować. To nie jest wcale łatwe i nie ma co się śmiać z ludzi, którzy sobie z tym nie radzą, bo to jest trudne. Ale też w przypadku branży growej w Polsce to jest bardzo duże ryzyko, dlatego że w ogóle to jest problem branży growej, ale w Polsce w szczególności jest problem tego rodzaju, że jak szukają ludzi, to w 99% przypadków szukają ekspertów. I od razu ten człowiek musi być ekspertem. A jeszcze do tego w bardzo wielu miejscach jest cały czas taka zatęchła, taka niefajna mentalność, takiej trochę oblężonej twierdzy, która się wyraża tym, że my jesteśmy najlepsi, wszyscy inni to mogą nam buty czyścić, żeby pracować u nas, to trzeba zasłużyć.
U nas, czyli w naszej firmie.
Naszej firmie, tak.
Jakakolwiek to firma.
Tak. Tak, trzeba zasłużyć.
To jest słabe, bo ja wiem, że to jest dość zamknięte środowisko i też wiadomo, że jak pracowałeś w jednej firmie, to w drugiej już o tobie wiedzą, bo no, tak, kontakty niestety, na krzyż. W sensie tak naprawdę mam wrażenie, że tam się ludzie tylko zmieniają miejscami pomiędzy firmami, no bo jest niewielki przypływ nowej krwi, a jak ktoś jest nową krwią i chce się załapać, to albo właśnie zaczyna na tych niziutkich stanowiskach, na których trzeba sobie troszeczkę nową wiedzę zębami i pazurami, albo po prostu robi niezależnie, czyli tak naprawdę nie ma okazji korzystać z całkiem czasami sensownych doświadczeń ludzi, którzy już to robią.
Tak, jest problem tego rodzaju, że w Polsce to jest dosyć zamknięte środowisko. Między innymi dlatego, że to środowisko bardzo chce być zamknięte.
Szkoda.
Na przykład przez dłuższy czas, nie wiem jak teraz, bo przyznam szczerze, że przestałem śledzić w którymś momencie, ale przez dłuższy czas funkcjonowało forum w internecie, które było tajne.
Tajne i zamknięte.
Tajne i zamknięte i tylko dla deweloperów.
Aha.
Z selekcją, rozumiesz. Trzeba było
udowodnić, że jest się prawdziwym deweloperem.
Trzeba było udowodnić, że się jest prawdziwym deweloperem, co polegało na tym, że ktoś cię musiał zarekomendować. Powiedzieć, tak, tego człowieka znam, on pracuje tu i tu i jest rzeczywiście prawdziwym deweloperem. I wtedy można było dostać dostęp do forum.
To ma ten plus, że nie traci się czasu na dyskusje, które nie mają sensu, jeżeli chce się porozmawiać o konkretnych rzeczach, ale...
To znaczy jeden z powodów, dlaczego ja tego forum nie śledzę od dawna i bardzo szybko w ogóle przestałem się... Kiedyś zrobiłem sobie konto, bo ktoś mnie o to poprosił, ale bardzo szybko przestałem cokolwiek tam zaglądać, dlatego że to było takie bagno.
Czyli to nie było konstruktywne miejsce?
Nie, to w ogóle nie było konstruktywne miejsce. To było miejsce, w którym... Nawet nie wiem, jak to określić, ale wiesz, jak się degenerują fora w internecie,
tak.
jak trolle przychodzą... I wtedy rozsądni ludzie zaczynają odchodzić i po jakimś czasie zostają już tylko trolle.
Tak.
Ewentualnie niektórzy rozsądni ludzie lurkują, no ale się nie odzywają no po kiego.
No bo po co tracić
No właśnie.
Czas.
I to było takie forum.
No szkoda.
Znaczy nie chcę powiedzieć tutaj, że 100% tak wszyscy i tak dalej, bo to by było niesprawiedliwe.
Ale taki ogólny...
Ale ogólna dynamika tego była taka właśnie. Mhm.
Szkoda, przecież z różnorodności najciekawsze rzeczy wychodzą. Nie tak. jest wtedy łatwo, ale jest wtedy ciekawie.
Tak. Oczywiście to też jest uproszczenie, ale ogólnie to jest tak, że jeżeli chcesz się wbić do branży, to albo trzeba być ekspertem w swojej dziedzinie z tym ekspertstwem nabytym gdzie indziej. Na przykład grafiką stosunkowo łatwo jest się dostać do branży, dlatego że oni często wcześniej pracowali w jakichś agencjach reklamowych albo coś, albo po prostu bardzo dużo dłubali sobie w domu i rysowali, bo bardzo wielu grafików ma takie podejście hobbystyczne, że po prostu rysują bardzo dużo i wystawiają to gdzieś w internecie.
I to jest jedyny sposób, żeby być dobrym grafikiem.
Tak.
Robić strasznie dużo i podglądać, jak robią inni. Tak. I to jest akurat w tej branży bardzo proste. Jak człowiek nawet nieprofesjonalny, to po prostu internet jest pełen tego. Ale na przykład programiści growi, ja rozumiem, że to jest odrobinkę wyspecjalizowana rzecz, trzeba znać.
Tak, to znaczy największe wyzwanie w tej chwili polega na tym, że w gry cały czas się pisze w językach niezarządzanych, tak zwanych. Takich, gdzie trzeba samemu powiedzieć komputerze, daj mi teraz kilobajt pamięci, a teraz go sobie zabierz z powrotem.
Czyli tak na przykład w jakich językach się pisze?
Na przykład C++.
Okay.
Cały czas jest bardzo popularny w grach. I nie bez powodu. Głównie dlatego, że nie tylko daje dobrą wydajność, kodu, ale również taką, że ta wydajność jest przewidywalna. Na przykład gdyby ktoś chciał napisać w następnym, trudno powiedzieć, że to jest następca, ale powiedzmy, że jest to tak następna generacja języków programowania, czyli C#, który jest bardzo dobrym językiem. Ja go bardzo lubię na przykład. Ale on sam, znaczy tam jest, nie to, że język zarządza, bo to było błędne, ale jest mechanizm zarządzania pamięcią taki, żeby już programista się nie musiał o tym martwić. I wszystko fajnie, tylko że on stwarza sytuacje, w których nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jaka będzie wydajność programu w pewnych sytuacjach. Na przykład może nam wszystko nagle chrupnąć i to może być zupełnie losowym z naszego punktu widzenia momencie. Trzeba robić 100 tysięcy sztuczek, żeby to się nie działo. A nawet jak je zrobimy, to nadal będzie to działało wolniej, niż gdybyśmy to samo napisali w C++.
Programista od gier ma pewną specjalizację, gdzie on ma podglądać innych programistów gier, jak nie w pracy.
Prawda?
Albo tych, którzy uwalniają swoje gry, które piszą poza dużymi studiami. To trzeba już się naszukać, to już jest też szukanie
jeśli
w branży.
Jeśli chcesz zdobyć naprawdę solidne doświadczenie, to trzeba je zdobyć w pracy. Bo ludzie piszą jak umieją. Ja bym się nie za bardzo nie wzorował na tym, co można znaleźć w sieci, bo jasne, to różne amatorszczyzny tam się trafiają. Generalnie trzeba pracować, ale jeszcze programiści to pół biedy, dlatego że programista przynajmniej może pójść na studia, zdobyć dyplom, się nauczyć mnóstwa przydatnych rzeczy, C++ sobie tam doćwiczy, a zresztą chyba cały czas jeszcze C++ się w ogóle uczy na uczelniach. Tylko po prostu coraz częściej jak wychodzi programista z uczelni, to znaczy, że będzie na przykład takim C# czy czymś takim pisał i to umie. Więc już tutaj ma trochę pod górkę, ale to się jeszcze można douczyć, to jeszcze pół biedy. Najtrudniej jest z projektantami, bo tego nikt nigdzie nie uczy. Ale też projektanci są najmniej poważani. To jest paradoks. Że
czym się zajmuje projektant? No bo to jest taki tytuł bardzo ogólny.
Tak, i w ogóle bardzo mylący, dlatego że zwykle ludziom się projektowanie kojarzy z designem graficznym.
Albo na przykład z rysowaniem mapy.
Tak. Taki najbardziej podstawowy podział jest taki, że no graficy to grafikę robią, rysują, muzycy muzykę.
Wiadomo.
Programista robi stronę technologiczną, tak byśmy to mogli ująć, czyli koduje to wszystko w jakimś języku, dostarcza narzędzi i tak dalej. Projektant to jest osoba, która odpowiada za mechanikę i dynamikę tak naprawdę przede wszystkim, za estetykę też. Mechanikę, czyli reguły gry. Czyli jak na przykład w szachach masz powiedziane, że pionek się rusza jedno pole do przodu, chyba że jest to pierwsza linia, to wtedy dwa pola, a bije na skos, to jest reguła gry.
Ale poczekaj, bo to jest reguła gry, którą my znamy. Ja znam szachy, wiem jak to działa, mogę sobie zrobić reverse engineering i będę wiedziała, tak, jakie są zasady. Jak ty projektowałeś Czelabinsk,
tak,
co każdy sobie może wejść, zagrać i się zastanowić. Powiedz mi parę rzeczy, które musiałeś zaprojektować, żebym ja wiedziała, co taki projektant siada i musi wymyśleć tak naprawdę.
Można podejść od dwóch stron. Albo od tego, żeby wymyślić fajne reguły, albo żeby wymyślić fajny przekaz. Akurat tutaj miałem w głowie przekaz, że chciałem mieć grę, w której będzie ziemia i będzie się strzelało do nadlatujących meteorów i one będą tą ziemię masakrować, w sensie, że jak trafią, to zostanie dziura, ale te rakiety, które ma gracz, one będą takie zawodne i będzie bardzo łatwo nie trafić. I one też będą czasami lądowały na ziemi i zostawały dziury. I na końcu, jak już gracz chwilę pogra i będzie miał dobry wynik, to będzie miał taki ogryzek, że tam będzie gdzieś sobie na górze ten Czelabinsk, a ziemia będzie taka cała już zryta tymi kraterami i zniszczona. I gracz tak na to spojrzy i sobie pomyśli, kurczę, co ja narobiłem, tak zniszczyłem tę ziemię, żeby obronić ten Czelabinsk. I to był punkt wyjścia. To jest pomysł bardzo ogólny. Teraz trzeba to wyrazić w regułach gry, czyli zrobić mechanikę. Mamy meteory, one lecą ku ziemi. Taka pierwsza zasada, no, bardzo podstawowa. No dobrze, ale jak to skonkretyzować? Tak naprawdę tą konkretyzacją jest to, że mówimy, że jest zachowana grawitacja. Że jest model fizyczny, który uwzględnia grawitację, że
tak,
jest na środku
tak,
Ziemi i ona przyciąga rzeczy.
Przyciąga, tak.
I tak naprawdę wszystko, co się dzieje w Czelabińsku, jest napędzane tą jedną zasadą, że wszystko porusza się zgodnie z zasadami fizycznymi. W szczególności jest przyciągane przez Ziemię. Jeżeli leci wystarczająco szybko, to odleci, jak nie za szybko, to wejdzie na orbitę, a jak jeszcze wolniej, to spadnie. I to jest pierwsza zasada, którą musiałem wymyślić.
Są rakiety.
Tak, dalej są rakiety, które służą do tego, żeby zestrzeliwać meteory. Meteory są wyzwaniem. Jeżeli pozwolimy meteorom lecieć, to one nam zniszczą Czelabinsk. To jest wyzwanie, nie możemy do tego dopuścić. Wyzwanie trzeba sparować z jakąś akcją, która pozwoli graczowi spełnić to wyzwanie. Czyli mamy rakiety, żeby nimi trafiać meteory, żeby je usuwać z planszy.
No i wiem, że na rakiety też działa grawitacja.
Dla mnie też działa grawitacja. Tak dobrałem tak naprawdę prędkość tych rakiet, bo mógłbym je uczynić bardzo szybkimi, tak, że grawitacja nie miałaby znaczenia, bo one by zawsze leciały na wprost. Ale dobrałem tak, żeby były wolniej, bo wtedy rakieta leci po dosyć trudnych do przewidzenia trajektoriach. Jak się strzeli dokładnie do góry, to leci prosto, jak się strzeli przy ziemi, to leci tak balistycznie, że spania tą ziemię, a jak jakoś tak pomiędzy, to tak będzie jakaś taka trajektoria pomiędzy.
Latają też satelity wokół Ziemi, one też nie latają w kółeczko równe i okrągłe, tylko
po elipsie.
Po elipsie.
Tak, bo jest tak dobrana prędkość, żeby latały po elipsie. Są na to wzory fizyczne, proste zresztą.
Jak to się przydaje w wykształceniu ogólnokształcącym?
Tak, tu mi się przydała podstawowa fizyka z liceum, dokładnie tak. Miałem te rakiety, dałem im tą prędkość, która jest taka, a nie inna, po to, żeby trudno było trafić.
Ale da się tego nauczyć. Jak w to pograłam trochę,
tak,
to
tak, to jest
szybko
ważne,
da złapać.
Żeby dało się tego nauczyć, bo gdyby się w ogóle nie dało tego opanować, to gra byłaby losowa.
No i wtedy to ja nie mam żadnego powodu, żeby grać. Nieważne, co zrobię, zdarzy się coś, whatever.
I teraz elementem mechaniki, czyli tego, jak działa gra w sensie jej reguł, jest to, że rakieta leci z określoną prędkością, że działa na nią grawitacja, że jak się zetknie z meteorem czubkiem, to wybucha i meteor jest zniszczony.
Ale teraz zauważyłam, że ja czasami mogę dogonić meteor z tyłu i dostaję bonus za to, że go
doścignęłam. Tak, bo to jest trudne, więc jest dodatkowo nagradzane. I to też jest element mechaniki, że nagradzamy specjalne dokonania gracza. Dostajesz dodatkowe punkty za to, że trafiłaś w krótkim odstępie czasu kilka meteorów, albo właśnie za to, że dogoniłaś, bo to jest
bardzo satysfakcjonujące. W ogóle zauważyłam, że gra jest bardzo trudna, ale ona mnie tak naprawdę ciągle nagradza. Ciągle dostaję plus 50 za coś, plus coś za coś, plus za to, że trafiłam w atmosferze, plus za to, że był daleko, plus za to, że był mały obiekt do trafienia.
To jest tak zwany pattern. Nie ma dobrego słowa na pattern polskim. Nie znam.
Wzorzec?
Wzorzec, ale on nie oddaje dobrze, bo pattern to jest wzór w takim sensie, jak masz wzór na materiale, że na przykład jest w kratkę albo w ząbki albo coś. To jest dosłownie pattern. To o to chodzi.
Do przewidzenia jakiś system układ.
Prawidłowość.
Prawidłowość.
To jest najbliższe polskie słowo, tylko jest mało poręczne. Tych takich prawidłowości, które można albo nie trzeba wykorzystywać, jest bardzo dużo. Lepiej powiedzieć, że tak naprawdę sposoby robienia gier to jest nie tyle reguły, których trzeba przestrzegać, co pewne wskazówki, którymi warto się posiłkować. Jedną z takich prawidłowości jest tak zwane instant gratification, czyli natychmiastowe nagradzanie. I Czelabnik stosuje tą prawidłowość, to znaczy jak coś zrobisz fajnego, to gra to zauważa i od razu ci daje za to punkty. Od razu. I dzięki temu gracz cały czas, dopóki gra, to cały czas ma tę satysfakcję, że ciągle coś się stało fajnego, coś cały czas. I to mu wynagradza to, że za chwilę coś go trafi zza rogu i przegra. Musi być równowaga, żeby
tak, dzięki temu jeszcze zagram jeszcze raz, bo już wiem, że jak będzie leciał z tej strony, to muszę na niego uważać bardziej niż na inne.
To z kolei jest element dynamiki gry, bo to się nie wyraża w jej regułach bezpośrednio, to jest coś, co ty odczuwasz, jak już sobie zinterpretujesz te reguły, że jak zagrasz jeszcze raz, to zauważysz to, że zza winkla jak coś leci, to trzeba uważać.
Czyli tak, najpierw zaprojektowałeś sobie tą ogólną koncepcję, potem mechanikę.
Tak, mechanikę, która realizuje tę koncepcję, bo zwróć uwagę, że jak sobie dobrałem
to się odwołuje tak do wyższej swojej...
To chodziło cały czas o to, żeby ta wizja
była zrealizowana.
Była zrealizowana, dokładnie.
No to dobrze, to mamy tutaj mechanikę i co mamy pod mechaniką?
Mechanika jest najniższym poziomem. Najniższym. Poniżej mechaniki jest już technologia, czyli program,
Ty też byłeś swoim własnym programistą.
Tak, ja byłem swoim własnym programistą i sobie sam napisałem cały program, który te moje reguły, które są wyrażone w języku takim potocznym, przetwarza na kod źródłowy, który jest zrozumiał dla komputera, bo to się wszystko jakąś matematyką wyraża tak naprawdę.
To mamy grę, w której mamy tę część technologiczną, którą sobie napisałeś, mechanikę, którą sobie wymyśliłeś, żeby realizowała
estetykę,
tak. Ale taką bardziej koncepcję, bo estetyka, jak się mówi estetyka, to się myśli o tym, jak to wygląda. Ale
to jest dużo szersze pojęcie w tym bagu.
Tak, ale kiedy pracowałeś nad tymi pierwszymi trzema rzeczami, o których mówimy, to ja jeszcze pamiętam, jak to było w produkcji, to jeszcze to były kółka, takie proste rysunki i tak dalej.
Tak, to zupełnie nie miało znaczenia.
Placeholdery tak zwane. Lubię słowo placeholder, ono jest ładne. Nie wiem, czy jest jakieś ładne polskie.
Trzeba by jakoś opisowo niestety chyba mówić. Obiekt zastępczy na przykład, element zastępczy.
Potem jak już to wszystko z grubsza działało na tych placeholderach, to wtedy wziąłeś graficzkę akurat w tym wypadku i ona narysowała, jak to może wyglądać.
Zrobiła concept art.
Concept art.
Tak, czyli art, no bo Anglicy mówią art, jak mają na myśli grafikę.
Co jest miłe.
Tak, ale też troszkę mylące, bo jak my mówimy artysta, to mam na myśli kogoś, kto ma artystyczny zamysł w szerokim pojęciu. Mhm. A jak Anglicy mówią artist, to mają na myśli grafika, który rysuje.
Ja tak. Nie musi być
oczywiście
artystą.
Oprócz tego funkcjonuje art jako sztuka w ogólności i w tym sensie projektant, pisarz i tak dalej też są artist, ale w języku potocznym, zwłaszcza w game devie, jak ktoś mówi artist, to ma na myśli rysownika, grafika, modelarza, kogoś takiego.
Czyli od grafiki i od estetyki w sensie tego, jak to wygląda estetycznie, od tego miałeś ludzi.
Tak.
Do dźwięków wziąłeś osobnego człowieka?
Tak, Łukasz Słomiński, bardzo fajny muzyk. Tak naprawdę nie ma muzyki w Czelabińsku, wszystko jest oparte na efektach specjalnych. I to był zamierzone zresztą, żeby gra była taka oszczędna.
Mnie się całkiem podoba to, że właśnie jak jest przerwa, to słychać jakieś takie gadanie. Jest taka ewidentnie przerwa na kawę w Czelabińsku i ludzie, którzy tam pracują w fabryce, nie w fabryce, no nie wiem, w tej wyrzutni.
W sterowni,
w tej wyrzutni właśnie. No, teraz się idzie na papierosa, na wódkę i się przez chwilę rozmawia, bo jest przerwa. Przerwa jest wtedy, kiedy się wybiera power-upy. Power-upy są fajne. W ogóle ja bardzo lubię power-upy w grach. I szczerze mówiąc, jak grałam w Czelabinsk i musiałam wybrać pomiędzy trzema, to była to dla mnie trochę rozpacz. W sensie muszę wybrać jedną rzecz spośród trzech. Jeszcze wtedy na samym początku, jak grałam, nie wiedziałam, kiedy będzie następna okazja. I oczywiście, jak się gra pierwszy raz, to jest gra, która bardzo zachęca do tego, żeby zagrać drugi raz w taki właśnie nieoczywisty sposób. To ja nie wiem, która z tych trzech rzeczy. Ja dopiero gram, dopiero 5000 punktów natrzaskałam. Ja nie mam pojęcia, która z tych trzech rzeczy mi się przyda.
Tak,
najbardziej.
Gra specjalnie ci nie podpowiada, żebyś właśnie poeksperymentowała. I dlatego na przykład power-upy są losowane. Bo jakby były zawsze takie same, to by sobie ludzie gdzie...
Mogli zrobić strategię całą.
Nawet gorzej, bo jeszcze jakby zrobili sobie strategię, to pół biedy. Przemyśleli sobie, coś sobie dobrali i jest tak, jak im pasuje. Gorzej jest to, że w przypadku, kiedy takie power-upy są ustalone z góry, ktoś za pierwszym razem sobie wybiera któryś z nich, no bo musi. To mu zadziałało, więc następnym razem, jak zagra znowu, wybierze ten sam.
Niczego nowego się
już
nie robi.
Już niczego nowego nie będzie próbował, dlatego że to nie jest bezpieczne. A to jest taka gra, która nagradza zachowania bezpieczne, ponieważ jest dosyć trudne.
Mm-hmm. No tak, trochę inżynier mamo, nie wiem, co działa. To tak,
tak. Więc po to jest losowane, żeby od czasu do czasu trafiło się tak, że ten twój ulubiony power up...
Nie ma go. Jego bardzo często nie ma, chciałam się poskarżyć. Jego mój ulubiony, czyli Double Pisshead, bardzo często nie ma go na pierwszym ekranie wyboru power upów.
Tak, i to jest specjalnie, bo trzeba sobie powiedzieć jakoś inaczej. Jak ja tę grę testowałem przy pomocy niezastąpionych playtesterów, którzy są absolutnie niezastąpieni, bo trzeba wyjść ze swojej głowy i stanąć obok, a to jest niemożliwe, więc trzeba użyć cudzej głowy, to bardzo bacznie sprawdzałem właśnie, czy taka jest właśnie dynamika w grze, że różni gracze wypracowują sobie różne strategie. I okazało się, że tak, że jedni sieją rakietami jak konfetti i w związku z tym bardzo lubią właśnie wielokrotne głowice, żeby właśnie więcej tych rakiet. I to jest okej. A inni się przymierzają i celują na spokojnie. I na przykład im się bardziej przydają, żeby można było częściej te rakiety wystrzeliwać. Bo w czerwieńsku jest tak, że można łatwo nie trafić i jeden z podstawowych błędów, który na początku się popełnia, jest to, że się czeka, aż ta rakieta doleci i patrzy się, czy trafiła, czy nie. A w tym czasie już meteor zdążył przejść duży kawałek i nie ma już czasu,
trzeba zmodyfikować jeszcze raz, trzeba obliczyć trajektorię.
Tak. Właściwszym zachowaniem jest to, żeby wystrzelić. Jak człowiek nie jest do końca pewien, to wystrzelić jeszcze raz. Mhm. A do tego się przydaje mieć nie dużo głowic w rakiecie, żeby robić taki śród, że aż leci wszędzie, tylko mieć dużą powtarzalność.
Tylko żeby móc
do tego jest inny
power up.
Tak. Żeby móc strzelać częściej.
Prawie nigdy z niego nie korzystam, ale na przykład czasami sobie gram tylko po to, żeby sobie popukać i rozwalić ziemię i najlepiej, żeby wszystko to się tam działo, co się potem dzieje. Nie będę spoilować, a czasami sobie wybieram, że teraz będę grać właśnie, żeby wystrzelić jak najmniej rakiet. Grałam kiedyś w taką grę, nie pamiętam już jak się nazywała, to było wieki temu. Podawała ci dodatkowe punkty, jeżeli zmarnowałeś najmniej pocisków. Mhm. Takich gier na pewno było więcej, ale jeżeli miałeś wysoką celność, to było bardzo dobrze i byłam wtedy się zadowolona, zmarnowałam najmniej pocisków na ściany i inne pierdoły.
W ogóle jest tak, że jak dasz graczowi jakąś metrykę, która mu mierzy w jakimś sensie jego
to on będzie próbował tutaj...
to będzie próbował to optymalizować.
Super.
To jest taka sztuczka psychologiczna, dość znana.
Dość znana i
zresztą ja chciałem
fajna.
Mieć w Czarabińsku coś takiego, żeby po koniec, jak już przegra, już się wpisze człowiek na listę, to żeby mu napisało statystyki, że na przykład zestrzeliłeś tyle i tyle meteorów, celność miałeś taką i taką i tak dalej, przetrwałeś tyle i tyle sekund.
Tak.
Chciałem to zrobić, tylko już nie starczyło czasu na to.
Chciałabym przetrwanie sekund, bo się ścigamy się ze złym majorem Witkiem, bo on ma zawsze dużo więcej punktów, ale ja na przykład mam wrażenie, że gram trochę dłużej niż on. Aha. I moglibyśmy, a ja mam 30 tysięcy, tak, ale wiesz, ja mam 25, ale gram dwa razy dłużej, ahahaha. To by było przyjemne.
Zresztą Czarlabiński jest taką grą, w której to bardzo szybko rośnie, to znaczy na początku się przeżywa 15 sekund, a jak człowiek się wprawi, to potem się na przykład okazuje, że grał 15 minut.
Mm-hmm.
Ja musiałem tak tego wymyślić, żeby, to też jest element dynamiki, że chcemy, żeby rozgrywka trwała tyle i tyle. Wbrew pozorom można grę tak zrobić, żeby typowo gracz ginął, czy tam przegrywał po 5 minutach.
I powiem ci, że ja jestem bardzo zadowolona z takich gier. Rozmawiałem jakiś czas temu z taką jedną Magdaleną, która jest chyba project managerem w Artifex Mundi. Ona była jurorką w konkursie na indyki, na gry indie, na Pixel Heaven ostatnim. I ona powiedziała tam takie zdanie, za które wszystkich bardzo z góry przepraszała, to znaczy...
Na przykład to jest, zabrzmi strasznie, ale dla mnie najlepszym sposobem, żeby zachęcić mnie do zagrania w grę, jest powiedzieć, że ona na przykład ma 2 godziny albo 3. To jest dla mnie
że jest krótka.
Tak, to wtedy wiem, że zacznę, w jednym posiedzeniu skończę i mam kolejną grę, którą zdjęłam sobie z tej swojej strasznej listy rzeczy do ogrania. A jak mam coś, co wiesz, zajmuje 60 godzin do 100, to jest takie, nie, to może innym razem.
Bo ja na przykład już nie mogę grać w gry, z których trudno mi się wydobyć. Ja w ogóle jestem nałogowcem. Nie mogę grać w niektóre rodzaje gier i wiem już o tym, bo się nauczyłam na swoim własnym doświadczeniu, że po prostu są rodzaje gier, w które ja nie mogę grać. Na przykład nigdy, przenigdy nie mogę grać w World of Warcraft. Nad czym bardzo ubolewam, bo gra jest śliczna i mnóstwo rzeczy fajnych tam jest. Po prostu nie mogę, ponieważ doskonale wiem, co będzie 2 tygodnie później. 2 tygodnie później przyjdzie do mnie Witek i powie do mnie, że chyba czas już się umyć i masz tutaj coś do jedzenia. To będzie bardzo niedobre. Ja nie mogę tego ryzykować. Jestem graczem świadomym swoich ograniczeń. Jedno z tych ograniczeń jest taki, że gra musi mieć początek i koniec, a jeżeli ma krótką rozgrywkę, to tak naprawdę dla mnie wygrywa, bo ja sobie wtedy na przykład w przerwie w pracy 5 minut pyknę czy 15, a potem wracam do pracy i mam ten swój kwadrans relaksu i trochę zabawy i jest okej. Okay. Więc gdyby na przykład w Czarlabińsk można było grać w nieskończoność, to była taka gra, która się na Amidze nazywała Galaga, na PC ta nazywała się Warblade. I niestety bardzo szybko doszłam do takiej wprawy, że dla mnie gra się nigdy nie kończyła. To znaczy dochodziłam do ostatniego poziomu, po którym był pierwszy poziom, który był trochę trudniejszy. Więc ja mogłam ją przekręcić 5 razy i musiał paść prąd na Ursynowie, żebym ja przestała w to grać. O Boże, jaka to była cudowna gra, jeszcze miała świetną muzykę. I autor jest taki sympatyczny i w ogóle wszystko jest fajne w tej grze, mój Boże. Nie wolno. Czelabinsk ma dla mnie dużą zaletę. To, że ona jest trudna i że się ginie i że można za każdym razem grać od nowa i ona nie jest za każdym razem taka sama. Galaga była za każdym razem taka sama, tylko było na przykład szybciej i trudniej albo nie. A tutaj mogę za każdym razem przejść sobie jakąś inną ścieżynkę, czy gram 5 minut, czy 15. Kolega, który miał takie same wyniki w punktacji jak ja, on twierdzi, że gra jest szalenie trudna, do tego stopnia, że się zniechęcił. Wiem już, jak tam co działa, gram sobie. Ginie się, owszem, tak jak za starych czasów, kiedy się w normalnej grze ginęło, bo się miało jedno życie i tam było trudne i trzeba było nadepnąć na właściwy piksel albo kląć w żywy kamień. I dla niego ona jest bardzo trudna, a dla mnie jest okej. Okay. Ja w ogóle gram już teraz tylko na najwyższym poziomie trudności, bo to wcześniej jest za wolno dla mnie. Już chcę szybciej.
Tak. O Czelabińsku można by długo wyłącznie rozmawiać tylko o trudności, bo to jest fascynujący fenomen. Mm-hmm. Co ludzie mają na myśli, kiedy mówią, że coś jest trudne. I w ogóle jak trudno jest zrobić grę, która nie byłaby trudna, albo łatwa, albo coś. Bo na przykład z Czelabińskiem jest tak, że ona dla bardzo wielu ludzi, którzy nie grają na co dzień, jest za szybka.
Dlaczego?
Tam masz jakieś 5-6 sekund na to, żeby wycelować tą rakietą, a potem możesz wycelować następną i następną. Mm-hmm. I to nadal jest za szybko dla niektórych ludzi. To wynika po prostu z tego, że nie mają wprawy. Nam jest łatwo mówić, bo my gramy w gry od 30 lat, czy coś w tym stylu.
No. Pewne konwencje są już
nawet
założenia.
Nawet nie zdajemy sobie sprawy, że to są konwencje, które kiedyś ktoś arbitralnie ustalił. Dla nas to one są tak oczywiste, jak to, że słońce świeci mm-hmm. za dnia. I w związku z tym wszystko nam zajmuje 10 razy mniej czasu. I dla nas ta gra jest wolna. I dla nas jest tak naprawdę ten suwaczek, że można sobie ustawić, żeby było szybciej. A jak ludzie mówią, że coś jest trudne, to na ogół mają na myśli jedną z dwóch rzeczy. Albo, że gra wymaga od nich więcej roboty, niż by chcieli. Albo, że osiągają nie takie wyniki, jak sobie założyli, że powinni mieć.
A w jaki sposób oni wymyślają, jakie chcą mieć wyniki? Skąd to wiedzą, zanim zaczną?
To jest dobre pytanie. Nie ma prostej odpowiedzi, dlatego że każdy gracz to jakoś sobie inaczej działa.
Ja wolę mieć 30 tysięcy punktów niż 300, niezależnie od gry oczywiście, ale nie sądzę, żeby to był ważny czynnik, czy jest.
Wiesz co, też są konwencje. Mm-hmm. Na przykład są takie konwencje, że zwróć uwagę, że w grach z reguły nie dostajesz za coś jeden punkt, tylko 100 punktów, bo 10 tysięcy punktów albo 100 tysięcy punktów to jest dobry wynik, a jakbyś skończyła grę z wynikiem 172 punkty, to byś się poczuła rozczarowana.
Do tego służy leaderboard. Jak widzę, że moje 100 punktów to jest więcej niż ludzie inni tam mają, to mam trochę punkt odniesienia.
Tak, jeżeli cię to obchodzi, żeby być lepszą od innych.
Pewnie nie, ale jak mi pokażą, to nagle zacznie, ponieważ taki jest mechanizm i ja w nim biorę udział, oczywiście.
Tak. Albo na przykład ktoś może mieć poczucie, że to było trudne, dlatego że grał tylko minutę. I jeszcze się nie zdążył rozpędzić, a już przegrał.
I nie ma tego odruchu, żeby od razu spróbować jeszcze raz?
Niektórzy ludzie mają, a niektórzy nie.
Przypomina mi się ten rysunek. To chyba XKCD narysował, że podchodzi człowiek do takiego czegoś, gdzie można pociągnąć za wajchę i normalny człowiek robi tak, pociągnie za tę wajchę, trafia w niego piorun i mówi, o, nie będę tego dotykał ponownie, a podchodzi, powiedzmy tam umownie, naukowiec, przekręca, strzela go piorun, ciekawe, czy tak się dzieje za każdym razem i wyciąga rękę do wajchy znowu. Dwa podejścia jakże różne.
Tak, bardzo różne. Z tego wynika taka refleksja, że nie można trafić tak, żeby wszystkim zrobić dobrze, bo po prostu te ich pojęcia, co to jest dobrze, są rozbieżne.
Za moment wyjdziemy do tego, że nie da się i nie powinno się robić gry dla wszystkich, bo ona wtedy będzie dla nikogo.
Dokładnie tak. Nie da się zrobić gry dla wszystkich.
Ale na przykład ja potrafię docenić grę, która nie jest dla mnie, ale widzę, że jest dobra i że jest fajna i że jest świetna i mniej więcej wiem, jakiemu profilowi się to będzie podobać. Są takie.
Ja też tak mam. Potrafię docenić jakąś grę, chociaż nie jest dla mnie. Na przykład taką grą, którą ja doceniam, w sensie widzę, co tam zostało zrobione i jaką to ma wartość, jest Antichamber, która mi nie podchodzi, bo się gubię. Ja mam trudność z zapamiętywaniem rzeczy i ja nie lubię się gubić w ogóle generalnie. To jest gra, która swoją drogą łamie ileś tam dobrych zasad, dobrego robienia gier. Na przykład jest taka bardzo mocna zasada, nie wolno robić przestrzeni, które są irracjonalne.
Są tam przestrzenie irracjonalne, a co najmniej podejrzane.
One są irracjonalne z założenia? To znaczy są takie przestrzenie, że wchodzisz, odwracasz się i tego wyjścia tam nie ma. Albo prowadzi w inną stronę.
Tak było w Monkey Island, jak się szło przez ten pieprzony las, trzeba było wiedzieć dokładnie, że się idzie tam w prawo, w lewo i ten, a jak przynajmniej jeden błąd zrobiłeś, to nagle lądowałeś zupełnie gdzie indziej, bo tam mam wrażenie, że to było nieliniowe.
Prawdopodobnie było, bo to w ogóle był trop dość popularny jeszcze w tekstówkach w latach 80., które używały tego do tego, że tak naprawdę dało się tę grę przejść w godzinę. ale gdzieś trzeba było gracza zostawić, zatrzymać na dłużej, żeby po prostu nie skończył tej gry za szybko i nie miał poczucia, że o, tak szybko już tego, tylko żeby gra trwała. I to między innymi polegało na tym, że w tych grach były właśnie takie labirynty, że nie było reguły, której można było się nauczyć albo coś śledzić. Trzeba po prostu metodą i prób i błędów ileś razy przegrać, żeby w końcu metodą i prób i błędów znaleźć tę kombinację, przejść, która jest.
Ja bym umarła z frustracji, poszłaby mi krew z nosa i byłabym bardzo zirytowana.
No wiesz, to nie jest przypadek, że w latach 80. jak gra sprzedała 50 tysięcy egzemplarzy, to był mega hit. Bo to jest to, że wtedy gry były bardzo źle robione i były bardzo niedobre pod bardzo wieloma względami, bardzo wielu rzeczy nie umiały.
Rynek
był maciupci, dlatego że te gry trafiały do ludzi, którym to nie przeszkadzało, bo się zawsze są ludzi, którym nie przeszkadzają takie rzeczy, albo przeszkadzają mniej, albo fascynują ich inne rzeczy na tyle, że te, które im przeszkadzają, nie przeszkadzają aż tak bardzo, żeby się zniechęcili. I tych ludzi było na przykład 50 tysięcy. Jak gra była dobrze zrobiona, przez przypadek być może, ale nie, była dobrze zrobiona i nie robiła tego rodzaju bzdur, na przykład Tetris. Nagle się okazywało, że jest mega popularne i wszyscy to grają i twój dziadek też. Czy nawet wtedy się dało?
Bardzo lubię gry Tetris. To są gry, w których nie ma seksizmu, nie ma uprzedzeń, nie ma jakichś takich rzeczy. Co prawda już w Blokaucie, czyli w tym trójwymiarowym Tetrisie, jak na to mówiliśmy, już była kwestia, bo na przykład mój brat postanowił oskarżyć mnie o to, że dziewczęta nie mają wyobraźni przestrzennej i ja wtedy zrobiłam ha, 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 ha. I oczywiście mój high score był najwyższy przez jakiś czas, no, wiadomo. Ale Tetris był grą kompletnie niedyskryminacyjną. Absolutnie każda osoba, która miała wzrok, nie była niewidoma i mówię to absolutnie bez to nie jest żarcik żaden, tylko po prostu osoba, która widzi, rozróżnia kształty i chyba nie ma nawet żadnej jednostki chorobowej, która uniemożliwia granie w Tetris, tak mi się wydaje. Absolutnie każdy mógł w to grać.
To wynikało po części z tego, że to była po prostu prosta gra, co nie jest wadą, tak? Po prostu akurat w tym przypadku jest zaletą.
No ona akurat była logiczno-zręcznościowa, no nie czarujmy się, w pewnym momencie ona się robiła super
ona
trudna.
Ona była prosta w sensie, że zasady miała proste. To znaczy ta reguła, że jak wypełnisz linię, to ona znika, jest samowyjaśniająca się. To nawet nie trzeba robić tutorialu, który ci to mówi. Po prostu widzisz, że to się dzieje. No możesz nawet taką linię skompletować przez przypadek i zobaczyć, co się dzieje.
I to jest cudowne, bo to też jest pierwsza gra, którą trudno by było zaimplementować bez komputera i bez zaprogramowania jej, bo tak. Trudno zrobić sobie, znaczy można sobie zrobić oczywiście liczne klocki i tak dalej, ale zrobić tak, żeby klocki znikają te, które ci się uda spasować. To już by było zbyt skomplikowane, a to jest takie bardzo komputerowe.
Tak.
To lubię. Pamiętam też, że na przykład cała moja rodzina od najmniejszego do najstarszego grała w Dyna Blaster. Też było fajne.
Bomberman,
tak.
Dyna Blaster na pozycji się nazywało. Nawet nie jestem pewien, czy to była legalna podróbka, czy nielegalna. Estetyka była ta sama, w sensie te same rysunki i tak dalej.
I ona też była niedyskryminacyjna w żaden sposób. Absolutnie każdy mógł w to grać. Moja macocha w to tak pocinała, tak. Do dzisiaj to wspomina. Ona jeszcze pocinała, bo ona uwielbiała Game Boye. Mieliśmy ją z głowy na długie godziny. Coś pięknego i niedrogo. To takie gry. A potem już się zaczęły jakieś tam specjalizowane, to pamiętam, że w pinbola jeszcze wszyscy mogli grać, no bo też wiadomo, ale to mogli też grać, że tak powiem, w salonie, czy w tym wagonie, który stoi u mnie, nadal zresztą stoi i tam nadal jest salon gier i nadal można grać w jakieś rzeczy. W sensie w prawdziwe pinbole te takie fizyczne. A potem się zaczęły na przykład już robić przygodówki i tu już była bariera językowa, bo nie było polskich, tylko były te angielskie. Ja już mówię o takich komputerach większych niż 8-bitowe.
Też się dużo zmieniło na lepsze, bo na przykład przygodówki to teraz spokojnie można znaleźć takie, że są przetłumaczone.
Tak.
I można pocinać. Ale tutaj dużo też właśnie zmieniło to, że się wyrobiły pewne konwencje. I troszkę niestety jest tak, że w grach jest taki troszeczkę chów wsobny, polegający na tym, że się robi gry z myślą o tym, że ludzie, którzy już znają te konwencje, będą w nie grali i je lubili i docenią to, że wykorzystują te wszystkie konwencje i tak dalej.
I czasami są te takie żarciki, które są dostępne dla tych, którzy już grali w podobne rzeczy.
Tak. I na przykład trudno jest przebić się z grą, która byłaby jakoś tam w miarę skomplikowana, ale miałaby jakąś zupełnie nową konwencję. Coś po swojemu. Dlatego, że wtedy nagle jest tak, że wszyscy tak samo nie umieją w nią grać.
Nagle wszystkich trzeba nauczyć.
A na przykład jest bardzo dużo graczy, którzy bardzo chętnie grają w gry.
Pod warunkiem, że one są podobne do tego, w co już graliśmy. Bo ja znam zasady i już jestem lepszy. Od razu.
Mam wrażenie, że barierą dla nich jest to, że jakby zaczęli od zupełnie od nowa, od zera, to by się musieli uczyć po prostu od zera i by przez jakiś czas nie byli w to dobrzy.
Pamiętasz jakąś taką grę? Ostatnią grę, którą pamiętasz, która wyszła z konwencji?
Czy wiesz, w ogóle takie gry to są, tylko często są takie dość mocno eksperymentalne. Właśnie próbuję sobie przypomnieć jakiś taki dobry przykład i mam trudność, dlatego zwykle jak już próbują coś robić inaczej, to robią to iteracyjnie. Na przykład jest taka bardzo fajna gra, która się nazywa Fez.
Fez jest cudowny. Ale Fez mi przypomina grę, w którą grałam wcześniej.
Tak.
Super Paper Mario.
Tak, na przykład.
Ale śliczny jest Fez.
Tak. Tylko tak naprawdę, żeby grać w Feza, to trzeba już wiedzieć, jak działają platformówki. Mhm. Nowe jest to, i to ładnie gra wprowadza to, że to jest takie 3D i się obraca te plansze dookoła, ale w platformówki trzeba umieć grać.
Tak, trzeba wiedzieć, że jak tu się skoczy, tam się doleci.
Jakbym miał mieć taką grę dla kogoś, kto jeszcze nigdy nie grał w platformówki, a chciałby zacząć, albo chciałby spróbować, zobaczyć, czym to podpasuje, no ale właśnie chciałby nie musieć użerać się z tym, że jeszcze nie umie w to grać, to nie mam pomysłu, co to może być. Hmm. I to jest pewien problem z grami, że zrobiły się takie trochę, patrzą do środka zamiast na zewnątrz. To jest też troszkę tego, my tego nie doceniamy, jak bardzo tutaj edukacja ma znaczenie. My wszyscy, jak jesteśmy w szkole, to ten język polski mamy i się uczymy czytać książki. Nie tylko w sensie literki, ale również rozumieć, interpretować i tak dalej. Poznajemy konwencje literackie. Mm-hmm. Potem jak w dorosłym życiu czytamy różne rzeczy, to nie startujemy od zera.
Tylko używamy tych narzędzi, których tak. się nauczyliśmy
w... Tak, od czasu do czasu ktoś pisze jakiegoś Ulyssesa i wszystkim oczy stają w słup i jedni się przez to przebijają, a inni nie.
I jest gigantyczna dyskusja, czy to jest dobre, czy jest niedobre.
Czy to jest niedobre, tak. A tak naprawdę to jest po prostu zupełnie inne przede wszystkim. Abstrahując od tego, jaką ma wartość literacką, to jest po prostu zupełnie inne i wszyscy muszą się przez to przebijać od zera. I to jest duży opór i chyba zawsze będzie. Ale to, co dostajemy w bagażu edukacji, jest bardzo szerokie i można w tym zrealizować bardzo dużo różnych rzeczy. Można napisać taką książkę jak Wojna polsko-ruska, która była częściowo eksperymentalna, tam narracja była taka bardzo tego, ale nie była aż taka odjechana, żeby ludzie nie wiedzieli, o co chodzi. Była ta kotwica rzeczywistości.
Dokładnie.
Porównania z tymi książkami, które już się czytało. Można powiedzieć, że ten eksperyment został przeprowadzony w nawiązaniu do czegoś, co już wszyscy czytali. I to zadziałało. I była autorka w swoim czasie bardzo doceniona. Oprócz tych, którzy jej nie doceniali, ponieważ była nowa i inna.
I kontrowersyjna.
I kontrowersyjna, tak. Oczywiście, tak. Dla każdej książki jest 100 tysięcy powodów, żeby jej nie doceniać albo doceniać. I one wszystkie będą dobre.
Oczywiście.
Wszyscy to wiemy.
Próbuję sobie przypomnieć właśnie jakieś takie wprowadzenia nowych rzeczy, no bo byliśmy przy tym, jak się pojawiały nowe gry. I pamiętam na przykład, jak mi odpadła dupa, jak pierwszy raz zagrałam w Crasha Bandicoota, który też był dreptanką w gruncie rzeczy liniową bardzo, ale właśnie był widok w 3D i to było prawie, że 3D, on tak mógł trochę chodzić na boki, jakieś takie. Miałam wrażenie, że to jest pierwsza platformówka 3D, w jaką grałam.
Więc ja mam wrażenie, że to się dzieje w ten sposób. Na początku to się działo na żywioł, to znaczy ludzie robili takie gry, jak im się wydawało, że fajnie byłoby zrobić. Czasami ktoś trafiał w coś takiego, że wystarczająco dużo ludzi się na to, się w to wciągało, się dało na to namówić. To były małe grupy ludzi właśnie. I oni byli tą pierwszą grupą entuzjastów. Teraz ci ludzie wkręcali swoich kumpli, co polegało na tym, że stało obok ciebie kumpel i ci mówił, jak grać na przykład, tak? I w ten sposób cię wkręcał.
Albo jedna osoba gra, cztery patrzą i robią, wow, uważaj z lewej.
I w ten sposób człowiek się oswaja.
Ekstra.
A druga rzecz, że właśnie te innowacje są zawsze takie malutkie, że bierzesz Crasha Bandicoota, który jest platformówką taką, jak już grałaś, tylko jest w 3D. Albo na przykład jak był Wolfenstein, który był strzelanką, potem był Doom, który był strzelanką w zasadzie podobną, tylko było góra-dół, ale bardzo ograniczone. Potem był Quake, który był już w ogóle swobodny. To były takie drobne kroczki. Te gry wyglądały raz lepiej, raz gorzej, ale zawsze drobnymi kroczkami.
I tutaj tak trochę i koncepcja, i możliwości techniczne jakoś tak się ścigały troszeczkę jedno za drugim. Tak. Jedno drugie ciągnęło. Jak myślałam o tych grach niedyskryminujących, to na przykład Czelabiński polega na tym, że strzelasz rakietami do meteorów, co jest ogólnie rzecz biorąc przypisywane raczej, że chłopcy będą grać w takie rzeczy, że strzelamy do kamulców z kosmosu, ale grafikę ma taką, że ona, mam wrażenie, może się na przykład bardziej podobać dziewczynom. Kolory są takie, ta paleta jest taka, tak? Tam nie ma czerwień, krew, kontrast i coś takiego, co się tradycyjnie przypisuje jakoś tam estetyce dla chłopców. Są gwiazdy, to zawsze jest niepokojące, jak są gwiazdy. Tak naprawdę jest w tej grze dużo kontrastowych rzeczy pod tym względem.
No mi zależało na tym, żeby gra była jakaś, bo to jest warunek konieczny tego, żeby gra się mogła przebić, ale zupełnie nie myślałem o tym kategoriach, a to będzie dla chłopców, albo dla dziewczynek, albo jak patrzą na to chłopcy, albo jak dziewczynki. Tylko po prostu trafiłem na dobrą graficzkę, poprosiłem ją, żeby zrobiła coś od siebie. Żeby było tak, żeby ona mogła powiedzieć, że to jest dobrze zrobione i ładnie wygląda. Miało być ładnie.
I to się czuje, wiesz? Czuć, że to nie było z myślą o... W sensie ona jest jakaś, ta gra niewątpliwie i nie ma takiego poczucia. Ja nie mam takiego poczucia, ogram teraz w grę dla chłopaków. Ja rzadko mam trochę takie poczucie. Zawsze muszę się chwilę zastanowić, zanim to sobie sformułuję, bo wydaje mi się, że wszystkie gry są dla mnie, a królewna se leży na szeslągu i tam popierdala i se bronię robi albo układa klocuszki i ten. Jedna z takich gier... Nie, znowu nie. Trash Panic wyszło z Tetris. Ewidentnie.
Coś w tym jest. Ale mam wrażenie, że to jest bardziej nawiązanie i inspiracja. Bo tam tak naprawdę nie ma wspólnej mechaniki. Bo w Trash Panic chodzi o to, żeby...
Upchać w koszu jak najwięcej śmieci, ewentualnie je spalić.
Tak. Więc tam bardziej jest to, że twarde i ciężkie rzeczy trzeba wrzucać na te miękkie i kruche, bo wtedy się tam upakuje, albo wrzucać te bakterie, które to gnilne.
Z wyjątkiem tych małych żółtych kuleczek, od których nawet najtwardsza rzecz może się odbić i wyskoczyć z kosza, co jest irytujące. To jest trudna gra. Ona mnie wielokrotnie frustrowała. W sensie gram w nią dla relaksu, ale frustruje mnie na maksa.
z kolei Czelabińsk jest porównywany do dwóch gier.
Mianowicie?
Mianowicie, jak opowiadałem o tej grze na początku ludziom, to mówili, a to tak jak Missile Command. Missile Command to była w latach 80. taka gra, że się miało wyrzutnie przeciw rakiet i leciały głowice atomowe nam na głowę i trzeba było strzeliwać za nim zniszczone nasze miasta. Czelabińsk jest podobny w tym sensie, że faktycznie lecą nam na głowę meteory i trzeba strzelić nam, zanim nam zniszczą nasze miasto. Tylko mechanika jest zupełnie inna, bo tam leciały wszystkie pociski po liniach prostych i zasadniczo grawitacja jako taka nie miała znaczenia. A w Czelabińsku wszystko się dzieje po krzywych różnych. Mhm. Więc zupełnie inaczej się gra w tym momencie, inaczej się celuje. Drugą grą, z którą był Czelabińsk porównywany, to były Wormsy, bo też można tak teren zmasakrować. I to jest trochę też tak, że wszystko już było na zasadzie takiej, że zawsze znajdziemy coś, co jest podobne, ale to jest trochę co innego niż w przypadku, kiedy robimy grę i chcemy, żeby gracze w ogóle chcieli w to grać, w związku z tym musimy ją zrobić, żeby była podobna do czegoś, co już wcześniej grali. Na przykład takich gier, w których się celuje czymś, co leci po trajektorii balistycznej, jest sporo. Mm-hmm. Ja w Czelabińsku tylko podjąłem takie ryzyko, że ta trajektoria nie jest tak do końca balistyczna. To się nie zachowuje jak wyrzutnia granatów, ani nie zachowuje się jak karabin, tylko tak trochę jak wszystko po trochu. To swoją drogą też stanowi trudność dla ludzi. Mm-hmm. Widzę, że bardzo dużo ludzi odpada od Czelabińska już bardzo szybko, dlatego że
są przyzwyczajeni do czegoś innego.
Ta broń się te rakiety się zachowują zupełnie inaczej niż wszystko inne.
Ale przewidywalnie, da się to...
Przewidywalnie, ale inaczej. Trzeba się nauczyć od zera.
No prawie. Trzeba zmodyfikować to, co się już umie. To nie powinno być takie trudne, chociaż faktycznie to jest wyzwanie w takim razie.
Oczywiście pomijam już tych wszystkich ludzi, którym się Czelabińsk nie podoba, po prostu szukają czegoś innego. To jest absolutnie zrozumiałe, że tak jest w większości przypadków.
Nie wszystkie gry są dla wszystkich, tak? Grałam w Goblinsy trójkę, to nie znam nikogo, kto nie lubił Goblinsów trójki, które są świetne na każdym poziomie, bo są i graficznie, i grywalnie, i trudność mają odpowiednią, i trzeba pomyśleć. Mm-hmm. No nie znam języka, trochę musiałam siedzieć ze słownikiem, ale dałam
radę. Ale pierwsze Goblinsy były super, dlatego że tam nie było tekstu. Tam wszystko się działo mimiką.
Tak, to było fajne. I pierwsze były dla mnie trudne. One są do dzisiaj dla mnie trudniejsze niż trzecie.
Tak, tu się zgadzam.
I MacPixel kompletnie drze łacha z przygodówek. Mm-hmm. Tak, w Monkey Island moja pierwsza przygodówka prawdziwa. To ja ją do dzisiaj pamiętam na wyrywki i też nie znam angielskiego i się musiałam szybko nauczyć.
Ja się uczyłem na tekstówkach. Bo w Monkey Island grałem, ale bardzo mało, bo potem wyjechałem na wakacje i w międzyczasie tata skasował z dysku i już nie mogłem pograć. Bo to oczywiście były czasy głęboko pirackie, muszę przyznać z bólem.
Wtedy były takie czasy.
Aczkolwiek muszę powiedzieć, że wtedy to pełniło bardzo ważną funkcję cywilizacyjną, bo to wszystko przychodziło dopiero do Polski. Jakby ktokolwiek miał wydać pół pensji na to, żeby grę kupić legalnie, to by po prostu jej nie kupił. A tak to przynajmniej dziś mamy takich znakomitych programistów. Można powiedzieć, że oni dzisiaj oddają to, co wtedy wzięli, bo robią fajne rzeczy.
Tak.
Więc może w tym sensie było to mniejsze zło.
Tak, z Demosceny dużo dobrych rzeczy. Mam gdzieś jeszcze zachomikowany wywiad z Tomaszem Mazurem, więc jak mi się go uda w końcu odkopać, zmontować, pociąć i wystawić, to on tam trochę opowiada o tym, jak wyglądała produkcja i dystrybucja gier w czasach głębokiego piractwa i jak teraz wygląda piractwo, jak wtedy. Doświadczenie z pierwszej ręki. Mirage. Boże, pamiętam jeszcze ten napis Mirage. To urocze. Jesteśmy trochę starzy.
No. Dojrzali.
Dojrzali. Ale na pewno tak, wysezonowani. To jest taka chyba brzydka kalka z angielskiego. Jak się raz zaczęło grać, to naprawdę chyba niewiele znam ludzi, którzy przestali grać.
A ja znam sporo. Jak byłem w liceum, to wszyscy grali. No raz, że musieli wszyscy mieć komputer jakiś w domu, żeby odrabiać lekcje, więc to pomagało, ale generalnie wszyscy grali w klasie. Dziewczyny, chłopaki, wszyscy. Mhm.
Pamiętam, jak jeszcze był taki moment, że na przykład na peceta to trzeba było mieć skomplikowaną konstrukcję peceta, żeby niektóre gry na tego peceta poszły. Niektórzy zostali konsolowcami i oni to grają tak naprawdę do dzisiaj. Mieli konsolę, a potem ją mieli i tak zawsze.
Tak naprawdę grają ci, zostali przy grach ci, dla których był rynek. W sensie, dla których tworzono produkty. Konsole były stworzone i gry na nie były stworzone z myślą o konkretnym rodzaju użytkownika. Mm-hmm. I to już jest ten moment w historii gier, w których przestano robić gry po prostu fajne, zróbmy gry dla graczy, żeby się fajnie grało. I zaczęto myśleć o tym, że te gry są dla konkretnych graczy.
Dla konsolowców.
To trochę jest tautologia, że gry na konsole są dla konsolowców. Co to jest konsolowiec?
Konsolowiec to jest ten, który ma konsolę. On jest jakimś rodzajem gracza, więc trochę innym od tego, który ma tylko PC, tak?
Więc konsole są robione dla graczy o określonych upodobaniach.
Ach, czyli z drugą stronę. Jakie upodobania mają gracze konsolowi?
Ja nie wiem, czy można powiedzieć, jakie upodobania gracze konsolowi mają, ale można powiedzieć, o jakich upodobaniach myślą producenci konsol, jak robią konsole.
Tak.
Oczywiście powiedzą ci, że robią gry dla wszystkich.
Jasne.
Bo oczywiście chcieliby, żeby wszyscy kupili ich konsolę, a potem wszystkie gry na tą konsolę i tak dalej.
Ja bardzo dalece nie kupuję wszystkich gier na konsolę.
Ale na przykład jak spojrzysz na to, jak się Sony kontra Microsoft promują, o Microsoftie już rozmawialiśmy. O tym, jak w Xboxie jest ten motyw, że oni cały czas robią to dla chłopaków. Chłopaki robią dla chłopaków chłopackie gry. Takie. Mm-hmm. I to
nie
jest
da się ukryć.
Jak najbardziej idzie w tę mańkę. Sony na przykład od czasów PlayStation 3 co najmniej, bo wcześniej to przyznam szczerze, że nie śledziłem, ale od czasów PlayStation 3 co najmniej idą w coś takiego, że no my tu mamy takie wyszukane gry. To znaczy na przykład, spójrz na to, jakie gry są okrętami flagowymi na PlayStation.
Ratchet i Clank.
Ratchet i Clank też. Ale na przykład Shadow of the Colossus, Ico w swoim czasie.
One były sztandarowe?
No.
One wyszły tylko na PlayStation.
I to nie jest przypadek, bo Sony ma taką politykę, że pewne gry wychodzą tylko na PlayStation.
To są przepiękne gry i one właśnie są tymi grami, o których mówiłam wcześniej, że one są japońskie.
Albo z takich nowszych, znaczy stosunkowo nowszych, bo też na PlayStation 3, na przykład Journey.
Bardzo ładne.
Albo na przykład Little Big Planet, to był wielki tytuł na
PlayStation. No Little Big Planet jest doskonały i też jest niedyskryminacyjna gra.
Tak, i w ogóle są tam kukiełki, jest dużo takiego bawienia się.
Jest tektura, jest dużo zabawy.
Tak, wycinanki, to widać, że tak trochę nasze wewnętrzne dziecko budzi, prawda? Jak chcesz zobaczyć, jakie upodobania graczy są celem danego producenta konsol, to patrz na gry, które są na wyłączność. Mhm. Albo takie, które są na taką ograniczoną wyłączność, że na przykład ta gra tutaj wychodzi teraz, a następne platformy to za rok.
Pamiętam, że jak się zaczynały te konsole, to jakieś takie bardziej poważne, to pamiętam, że na Xboxa był na Xboxa był Ninja Gaiden, a na PlayStation nie pamiętam co, ale ja już wtedy grałam chyba w pierwszego Ratcheta. W ogóle chciałam powiedzieć, że od pierwszego Ratcheta do ostatniego bardzo się ta gra zmieniła, bo kupiłam sobie, czy dostałam, już nie pamiętam, remake. Zrobili te pierwsze części tak, żeby się dało grać na PlayStation 3 i ostatnio sobie grałam we wszystkie, po raz kolejny, to nie tak, że dwa razy w to zagrałam, to tak zagrałam jakieś 20 razy w każdą część i na przykład w jedynce miałam 4 życia i nie ma, że boli. A teraz to dochodzi się do tego, że masz tych żyć 100 punktów życia, które można stracić, a tam były 4 i po prostu się ginęło. Jest dużo trudniejsza. Ona była łatwa wtedy, a teraz jest trudna.
Jeden z powodów, dlaczego gry stają się łatwiejsze z czasem, to jest właśnie to, że...
Żeby był niski próg wejścia?
Żeby był niski próg wejścia, dokładnie. Najprościej to jest tak ustalić. Niestety jest taki niedobry mechanizm w branży, że jak jest właśnie coś nowego, co jest dla graczy trudne w związku z tym, że jest nowe, to zamiast znaleźć sposób, żeby to graczom dobrze wyjaśnić i ich w to wprowadzić krok po kroku, co na przykład można zrobić w ten sposób, że się na początku daje im prostą wersję, uproszczoną wersję tego wyzwania, a potem się stopniowo komplikuje sprawy, to zamiast robić takie komplikacje, to się po prostu wycina to, co jest trudne. Usuwa się.
To nieładnie.
Nieładnie.
Chciałam wrócić do tamtej mojej myśli. Teraz na przykład nie musisz sobie specjalnie konstruować PC-ta, na którym pójdzie jakaś gra, tylko sobie instalujesz Steama i w zasadzie możesz być graczem na PC-cie takim, na to mówią, casualowym. Już nie mówiąc o wszystkich tych grach, które są w przeglądarkach.
Wiesz, doszliśmy do takiego miejsca, w którym PC, który nie jest jakoś specjalnie zaawansowany, tylko jest pierwszym z brzegu laptopem czy czymś takim, jest wystarczająco mocny, że możesz zrobić taką grę, jaką chcesz. I ona będzie ładna. Może nie będzie taka szczegółowa, jak te gry za wielkie pieniądze, no bo na przykład ten laptop tyle nie pociągnie, ale to nie szkodzi, bo nawet jak nie będzie tak szczegółowa, to ona będzie bardzo ładna. Przez wiele lat dominowały dwie rzeczy w robieniu gier. Pierwsze to było to, że ludzie, którzy gry robili, to byli ci demoscenowcy w cudzysłowie, to nie zawsze dosłownie była demoscena, którzy po prostu chcieli robić, co ja jeszcze wyciągnę z tej maszyny, co ja jeszcze fajnego zrobię, jaki fajny algorytm zaimplementuję. Tak naprawdę nie myśleli o tym, jakie zrobić gry, tylko jaki zrobić fajny tech, a gra była przy okazji.
Tak, to ile jeszcze kolorów wyciągnąć, jak mam tylko 8.
A druga rzecz, która była, polegała na tym, że maszyny były wolne i słabe, i bardzo trudno było zrobić w ogóle cokolwiek. To zawsze była wieczna walka z tym, co jeszcze da się wycisnąć z tej maszyny. W związku z tym najprostsza odpowiedź była, nie siłujmy się z koniem, tylko weźmy, powiedzmy ludziom, żeby kupili sobie mocniejsze pecety. I zróbmy trochę bardziej szczegółową grafikę. Mm-hmm. Tak naprawdę gry zaczęły wyglądać po ludzku jakoś tak od 2005 roku, a wcześniej to było bardzo umowne i my wtedy tego nie czuliśmy, bo to zawsze było lepsze niż rok temu, ale teraz jak się patrzy na te stare gry, ojej. I tak naprawdę to polegało na tym, że na konsoli to miałaś konsolę, ona była raz zrobiona i wiadomo było, że jak już taka będzie.
Jakie są ograniczenia techniczne i w ramach tych ograniczeń technicznych idziemy. Wy się twórcy męczcie ile
Tak, wy się męczcie ile i kombinujcie. W związku z tym kombinowali jak koń pod górkę, robili tyle, na ile sprzęt pozwalał. A na PC-cie nigdy nie było tego ograniczenia. Zawsze można było zrobić na tego PC-ta, który wyjdzie za pół roku. I oczywiście ludzie ulegali tej pokusie, bo naprawdę to dawało różnicę w tym, jak ta gra będzie potem wyglądała. A teraz już tak nie ma. Teraz już po prostu nie ma znaczenia, bo jest na tyle dobra technologia, że można zrobić wszystko.
No ale wtedy, kiedy właśnie konsola jest taka, taki ma hardware i radzisz sobie, to było dobre pole do popisu dla wszystkich demoscenowców.
Tak.
Co mi się zresztą też skojarzyło, jak o tym mówiliśmy, że wtedy byli ci programiści, którzy wyciskali te algorytmy i jak się robiło demko, no to naprawdę się potrafili niektórzy zagimnastykować, żeby zrobić coś fajnego. Ale bardzo dużo polskich dem, one były imponujące technicznie, ale estetycznie były takie sobie. Bo właśnie nie szło w parze.
To jest przykład tego, że gry bardzo długo były w przedszkolu jako forma wyrazu, jako forma sztuki. Były bardzo długo w przedszkolu, ponieważ, mówiąc obrazowo, autorzy gier byli głównie zaabsorbowani tym, że sobie wymyślili fajną nową farbkę. I patrzcie, jaki odcień czerwonego potrafią uzyskać na palecie, tak? I w momencie, kiedy przeszli od myślenia w kategorii, jakie mam fajne narzędzia i jak ja mogę jeszcze lewą ręką przez prawe kolano coś z nimi zrobić, jak przeszli od tego do myślenia, co ja mogę tym uzyskać i co ja chcę tym uzyskać, co chcę tym wyrazić, to wtedy tak naprawdę gry zaczęły dojrzewać i przeszły z przedszkola do podstawówki, bo na razie jesteśmy jakoś tak w gimnazjum.
Zobacz, no demoscena to były zupełne powijaki, kompletne. Mm-hmm. A już wtedy na przykład ludzie wiedzieli, że nie od rzeczy jest mieć w grupie i programistę, i grafika, i muzyka. I jak będziemy łączyć te funkcje, to po pierwsze się nie wyrobimy, bo to jest jednak ileś roboty, też ile rozsądnie czasu można na to poświęcić, a też właśnie te specjalizacje mają sens. I mam wrażenie czasami, że te zespoły, nikt chłopakom nie mówił, że to tak ma wyglądać.
Na szczęście to samo ewoluuje, co jest dobre, dlatego że jakby samo nie wyewoluowało, to byśmy utknęli. Takim momentem, kiedy gry przeszły z podstawówki do gimnazjum, było jak się ludzie zorientowali, że gra nie musi być po to, żeby było trudno i żeby gracz mógł przegrać albo wygrać. I przykładem takiej gry, na którą warto zwrócić uwagę, takiej w miarę współczesnej, jest Gone Home. To jest gra, w której jest się patrzeć na wszystko z perspektywy pierwszej osoby. Jest zupełnie jak strzelanka pod tym względem. Tylko że nie jest strzelanką, do niczego się nie strzela, nie ma się żadnej broni, nic z tych rzeczy. Chodzi się po domu i znajduje się różne rzeczy. I to jest wszystko. Odkrywamy razem z główną bohaterką pewien aspekt osobowości jej siostry. Jakby gra z góry powiedziała, że jest o tym, to by ją wszyscy zjechali i z góry założyli, że to nie może być dobre, albo by ją tam jakoś objeżdżali.
A odkrywanie tego jest przyjemne.
Z kim jak się grasz, to wkręca i w to wierzy i bierze to za dobrą monetę i już dopiero później się może zastanowi, w co został wkręcony. A dlaczego o tej grze wspominam? Dlatego, że w tej grze tak naprawdę nie ma wyzwania jako takiego. To znaczy, jest wyzwanie takie, że czasem trzeba znaleźć jakiś przedmiot i trzeba go poszukać. I to jest w tym sensie wyzwanie, że trzeba coś zrobić, to się nie zrobi samo, trzeba wykazać się pewną spostrzegawczością. Mm-hmm. To jest całe wyzwanie w grze tak naprawdę. Nie do końca podoba mi się, jak to zostało zrealizowane, dlatego że ja uważam, że ta gra nie korzysta z tego, nie korzysta z podstawowego środku wyrazu, jakim jest interaktywność. Czyli zaangażowanie w gracza, żeby coś zrobił w określonym celu, w określony sposób.
Czyli to jest film tak naprawdę?
Tak naprawdę chodzimy, zwiedzamy sobie ten dom i odkrywamy odcinki opowiadania. Tak by to trzeba określić, nie filmu, opowiadania.
Mm-hmm. Takie miałam wrażenie, jak grałam w Uncharted, że biorę udział w filmie, w którym mam momenty interaktywne.
Tak, niestety. Niestety. To jest troszkę wyrazem tego właśnie, że bardzo wielu ludzi ma opór przed uczeniem się nowych rzeczy, zdobywaniem nowych umiejętności. Oni chcą po prostu spędzić przyjemnie czas. A film to jest coś, z czym jesteśmy już bardzo dobrze obeznani. Wszyscy oglądaliśmy jakieś filmy i umiemy to robić.
Tak.
W związku z tym gry udają filmy po to, żeby być bardziej przystępni.
Byłam bardzo zadowolona z pierwszego i z drugiego Uncharted. Tak. Bardzo to było miłe.
Aczkolwiek uważam, że to jest wylewanie dziecka z kąpielą. I ja osobiście wolałbym, żeby bardziej się starali jednak ułatwiać graczom wdrażanie się w czynności. Mm-hmm. Bo znowu, bo podstawowym środkiem wyrazu gry jest to, że gracz robi określone rzeczy w określony sposób, a nie, że mu pokazujemy różne rzeczy. Jeżeli mu pokazujemy różne rzeczy, to równie dobrze możemy zrobić film. Tylko wtedy zwykle się okazuje, że ten film, który nakręciliśmy, nie jest za dobrym filmem.
Bo nie zrobiliśmy go tak, jak się robi film, tylko zrobiliśmy tak, jak się robi grę.
Albo po prostu odstawiliśmy popelinę, bo nie jesteśmy dobrymi reżyserami, nie zatrudniliśmy dobrych aktorów, nie mamy dobrego scenariusza.
Bo to wbrew pozorom jest zupełnie inna sztuka, tak?
Tak.
Tak, ja wolę, jak oni pracują. Jak mają zrobić grę, to niech to będzie coś, w co ja sobie pogram.
Gone Home, o tyle mam zastrzeżenie, że ono nie korzysta z tej interaktywności tak bardzo, jakbym sobie życzył. Nie bardzo są okazje, żeby robić coś konkretnego w konkretny sposób, aczkolwiek dobrze nas wkręca w takie poczucie, że coś robimy, bo przeszukujemy ten dom, szukamy siostry, angażujemy się emocjonalnie, więc z tej strony jest fajne. Ale to, z czego ona rezygnuje, to jest właśnie to, że nie jest trudna. Nie ma tak, że można wygrać albo przegrać. To jest pewne przeżycie po prostu.
Czyli gra, która cię angażuje w przeżycie czegoś, a nie tak. W grę.
Tak, nie jest gra w takim sensie jak piłka nożna.
Czyli tak naprawdę robi to, co gra ma zrobić, bo
tak.
I film także, w sensie ma nas wprowadzić w jakiś nastrój, dać nam jakieś
przeżycie, pole do przemyśleń. I ta gra robi to całkiem nieźle.
Mhm. To nie tak źle, to jest całkiem sporo jak na grę w dzisiejszych czasach.
Właśnie. I to, że odkryliśmy, że tak można i że można się skupić na tym przeżyciu i coś chcieć powiedzieć, a z trudności jako obowiązkowego elementu gry zrezygnować, to jest duży awans tej formy sztuki.
Mm-hmm.
Zresztą bardzo wielu graczy nie może się z tym pogodzić. Gone Home bardzo dużo krytyki dostało za to, że w ogóle nie jest trudne.
Hmm.
Bo to jest jeszcze ten stary mindset, taki, że gra jak szachy.
Ale ty przed chwilą powiedziałeś, że uważasz, że jest za łatwa.
Ja nie powiedziałem, że jest łatwa i że jest za łatwa, tylko że nie korzysta z okazji do tego, żeby grać graczowi okazję do zrobienia czegoś konkretnego w określony sposób.
Rozumiem, okej.
Nie chodzi o to, żeby gra była trudna, to znaczy, żeby gracz musiał się napracować albo nakombinować, albo bardzo się starać, żeby coś zrobić. W grze, żeby działała jako gra, jako interakcja, potrzebna jest trudność rozumiana jako taka trudność, przed jaką stajesz w życiu. Że na przykład musisz dojechać gdzieś na 15, ale jest już 14:50 i co teraz? W sensie poziomu trudności to jest łatwe. Wzywasz taksówkę, a potem mówisz taksówkarzowi, żeby się pospieszył.
I dzwonisz, że się spóźnisz.
Wszystkie te trudności są proste, ale fakt, że zaszła tego rodzaju trudność życiowa, skłania cię do tego, żeby zrobić pewne rzeczy i żeby je zrobić w określony sposób.
To mi przypomina Hotline Miami. Nie, a tak zupełnie serio chciałam powiedzieć, że przyszło mi do głowy Heavy Rain i to jest gra, w którą ja nie mogę grać, ponieważ to jest gra o trudnych wyborach życiowych i ich konsekwencjach i ona nie ma tego waloru, który dla mnie ma gra, to znaczy, że się troszeczkę odrywam od codzienności i rzeczywistości. Tylko ona mnie gdzieś tam wciąga w ten najtrudniejszy, najbardziej uciążliwy, męczący i obciążający świat, którego ja, umówmy się, przez całe życie staram się uciekać, to znaczy prowadzić jednak życie lekkomyślne, wesołe i pełne przyjemności, co nie jest łatwe i nie zawsze jest wesoło, przyjemnie i lekkomyślnie, ale gra, która mnie wciska w świat, w którym jest tylko źle i wszystko się źle skończy tak naprawdę, to nie jest dla mnie atrakcyjna oferta.
No kumam, ale myślę, że to tak samo jak z filmami i książkami.
Tak, nie oglądam ponurych filmów, to prawda.
Mi Heavy Rain się nie podobał pod tym względem.
On uczył czegoś nowego, było inaczej, inna była nawet. Na PS3 była, inaczej się sterowało bohaterami.
Tak. Aczkolwiek widziałem już
To był drobiazg, tak? Ale coś było w tym nowego. I nawet miałam przez chwilę poczucie, że to jest niepotrzebne i jeszcze bardziej utrudnia i tak to wszystko, które jest ciężkie, trudne i ponure.
Mi się w Heavy Rain nie podobało bardzo to, że tak, tam są trudne wybory życiowe i trudne sytuacje, ale gra wpędza nas w szantaż emocjonalny.
Tak!
Że ja jako gracz osobiście jestem odpowiedzialny za to, że to dziecko umarło w prologu.
Tak.
A tak naprawdę to jest wyreżyserowana scena, na którą w ogóle nie mamy wpływu. I główny bohater, że on też nie ma wpływu.
No to, jak rozumiem, ma nas wprawić w odpowiedni stan emocjonalny,
tak,
psychiczny.
Tak, tylko że to jest szantaż emocjonalny.
Oczywiście,
nas nabierają. Tak. I to jest coś, czego na przykład filmy i książki nauczyły się nie robić.
Bo wtedy odbiorca jest urażony.
Znaczy, jeżeli się nie da nabrać, to jest urażony, tak. A to, że się gracze na takie rzeczy nabierają, to jest wyłącznie kwestia tego, że nie mamy w szkole 12-letniego kursu z interpretowania gier komputerowych, nie jesteśmy przyzwyczajeni, to jest nowe medium, jeszcze dużo rzeczy uchodzi, ale to są wszystko tanie sztuczki.
Naprawdę wystarczy oglądać odpowiednio dużo dobrych filmów, najlepiej trochę starych, i czytać odpowiednio dużo książek, żeby człowiek te same tropy wyłapywał w grach. A ponieważ gry są młode, to tam wszystko to potrafi być często prowadzone dużo bardziej tandetnie i nachalnie i naprawdę się trudno nie zorientować.
Tak.
I to jeszcze tym grom uchodzi na sucho, ciągle jeszcze.
Tak, to, że grom uchodzi na sucho, jest dowodem tego, że gry wciąż jeszcze nie są dojrzałym medium, bo jakby były dojrzałym, to by ludzie oczekiwali rzeczy, ale nie oczekują póki co. I to jest trochę smutne, że nawet autorzy gier się tym zasłaniają, no przecież to jest gra.
To jest bardzo nie w porządku, to psuje rynek mówienie czegoś takiego, przecież to jest tylko gra. No i? Nie. Bardzo, bardzo psuje rynek takie podejście. To jest gra i oczywiście ona ma swoje zasady i one będą inne niż literatura i sztuka filmowa, ale...
No nie, przykro mi. Jeżeli już sięgasz po filmowe środki wyrazu, to zrób dobry film. Mm-hmm. Albo dobry kawałek filmowy. A te growe też zrób dobrze przy okazji, oczywiście. A jedną dobrą rzeczą, którą Gone Home przy okazji też robi, w ogóle takie gry jak Gone Home, bo ona nie jest jedyna, to jest to, że przy okazji to jest gra, która jest łatwa do nauczenia się. To znaczy wszystko, co gracz musi opanować, to jest najtrudniejsza rzecz w strzankach generalnie, że jednocześnie się ruszać i obracać głową. Gracze potrafią generalnie tak z marszu zrobić jedną z tych dwóch rzeczy, albo się ruszać, albo obracać głową, ale żeby robić to równocześnie i niezależnie od siebie, to nie jest wcale łatwe. To jest generalnie problem też w grach, że zawsze są jakieś konwencje i jest przepaść między tymi, którzy te konwencje znają i po prostu nie mogą patrzeć, jak ci ludzie nie znają tych konwencji, a tamci się męczą, bo w ogóle mają zupełnie inne poczucie, że co innego jest oczywiste.
Tak, i potem krzyczymy na siebie, chcesz kontroler, jak tak lepiej wiesz, co mam zrobić. I to jest zabawne.
Więc Gone Home jest przykładem gry, która daje ci nieskończenie wiele czasu na to, żeby się tego nauczyć. Po prostu. Możesz sobie popróbować do woli, nic na ciebie nie wyskoczy, nic nie próbuje cię zabić, nie masz ograniczenia czasowego, możesz sobie po prostu robić ile chcesz.
Bardzo lubię gry, w których nic na mnie nie skacze, żeby mnie zabić.
To jest dobre, dlatego że to oznacza, że ktoś, kto zupełnie nie umie grać w gry, może sobie w to Gone Home zagrać i zobaczyć, że w gruncie rzeczy to było ciekawe, bo poznał jakąś ciekawą historię, tu się wzruszył, bo to się bardzo wzruszająco kończy, bo to jest historia miłosna tak w ogóle.
No. I pograł w gry. Czyli gry nie są takie złe być może?
I dodatkowo jeszcze, tak mimochodem na to już nie zwrócił uwagi, ale to my wiemy, zdobył umiejętność poruszania się w strzelankach. W związku z tym, jak zagra w jakąś strzelankę, to już nie będzie miał problemu, jak ja w ogóle mam się w tym ruszać, będzie mógł się skupić na strzelaniu. Nie to, żeby od razu koniecznie musiał grać w strzelanki, bo może wcale nie chcieć, ale
jakby
to
te
bariery już pokonał.
Jeszcze raz udowadnia, że gra może być rodzajem sztuki. Bo to, no tak, ta dyskusja tak wraca, odkąd pamiętam. Czy gry to sztuka? I w ogóle samo zadanie takiego pytania to jest dla mnie powód, żeby zrobić facepalma.
Ale trzeba pamiętać, że to jest bardzo amerykańska dyskusja. Tak? W Polsce jakoś ludzie o takie rzeczy nie pytają. W
Ameryce... Trzeba robić, to się robi.
Jak zrobisz coś, co można uznać za sztukę, to będzie sztuką, tak? Oczywiście też w Polsce jest taki trochę snobizm, na przykład, że science fiction to nie jest prawdziwa literatura.
Oj, proszę cię.
Nawet czasami zdarzają się takie w gazetach chyba cały czas jeszcze. Nie wiem, ale na pewno kiedyś było, bo jeszcze pamiętam, jak miałem 20 parę lat, że no tak, co prawda to jest science fiction, ale...
Ale bardzo dobre.
Ale bardzo dobre, tak.
No tak, trochę to obciach.
W Stanach to jest tak, że tam są moral panics zawsze. Zawsze musi być jakiś straszny chochoł i przerażenie jakimś nowym zjawiskiem, które nam zrujnuje młodzież i pozabija wszystkich w ogóle. I gry są nacenzurowane dlatego, że raz, że to jest nowe i oczywiście demoralizacja i w ogóle, ale niestety stały się w pewnym momencie chłopcem do bicia tamtejszego stowarzyszenia właścicieli broni palnej.
To ciekawe.
Za każdym razem, jak jest kolejna strzelanina i jakiś szaleniec w jakiejś szkole.
To oni mówią, że nie dlatego, że jest broń, tylko dlatego, że są gry.
Tak, te niedobre gry uczą przemocy. Swoją drogą jest zauważalna w Polsce i w Stanach na pewno, w innych krajach pewnie też, ale akurat statystyki z tych dwóch krajów znam. Jest bardzo zauważalna korelacja między poziomem sprzedaży gier komputerowych a przestępczością wśród nieletnich.
Tak?
W Stanach Zjednoczonych ktoś to policzył, wyszło mu, że korelacja wynosi minus 0,96. Oczywiście korelacja to nie jest wynikanie.
Oczywiście.
Więc tu nie można zbyt daleko posuniętych wniosków wysuwać, ale ewidentnie widać, że im bardziej popularne są gry, że w czasie to koreluje, że popularność gier rośnie, a przestępczość wśród nieletnich maleje.
Tak, bo siedzą w domu i grają w gry.
Prawda?
To jest po prostu
jest to
oczywiste.
Jakaś hipoteza, którą można traktować całkiem poważnie. Oczywiście trzeba by to zbadać, żeby to zweryfikować, ale...
Trzeba by to zbadać poważnie, żeby z korelacji zrobić coś.
No, ale,
coś
gdyby,
więcej, ale
gdyby gry wywoływały w młodzieży mordercze skłonności, no to raczej korelacja byłaby dodatnia, a nie ujemna, prawda? Gdyby istniał związek przyczynowo-skutkowy między graniem w gry a byciem brutalnym człowiekiem, to by była dodatnia korelacja. Skoro jej nie ma, to znaczy, że nie ma takiego związku przyczynowo-skutkowego.
Tak.
Ewentualnie jest jakiś inny proces, który bardzo to niweluje. Mhm. No w każdym razie gry są chłopcem do bicia stowarzyszenia właścicieli broni.
To
więc
ciekawe,
z jednej strony jest
po nich bym się właśnie spodziewała, że raczej by wspierali, tak?
Nie.
Że byłaby, ale nie.
Nie no,
ale to bardzo złe, bo przykleili taką łatkę i ona faktycznie będzie się wlokła po koniec
tak,
świata.
Tak, to jest niesamowicie swoją drogą wpływowa organizacja w Stanach. Oczywiście też jest wiele innych czynników, żebyśmy też nie sprowadzali wszystkiego do biednych, nieszczęsnych właścicieli broni. Ale to powoduje, że są powody, żeby tam cały czas była taka narracja, że gry są jakieś takie lewe, jakieś takie nie liczą się, nie?
To nie w porządku.
A z drugiej strony mamy coś takiego, że entuzjaści gier komputerowych bardzo by chcieli, żeby ich hobby było usankcjonowane społecznie.
I docenione.
I mają potrzebę, żeby udowadniać, przynajmniej niektórzy, nie wszyscy oczywiście, dalece nie wszyscy, ale niektórzy mają potrzebę, żeby udowadniać innym, że tak, to jest sztuka. I w związku z tym powstaje taka dyskusja, w której jedni chcą udowodnić, że to nie jest sztuka, drudzy chcą udowodnić, że to jest sztuka, a tak naprawdę to można by to olać, tak? Oni jakieś inne
można by to
potrzeby.
Olać i na przykład ten czas zainwestować w robienie gier. Tak. Na przykład jeżeli chcesz, żeby gry były uważane za sztukę, to rób sztukę, rób gry, które są sztuką.
Tak.
Taka dyskusja jest potrzebna, bo z takiej dyskusji na przykład można wyciągnąć jakieś wnioski na temat tego, co może sprawić, że zaczniemy rozmawiać o grach jako o sztuce. Mhm. Albo na przykład możemy dojść do wniosku, że ta dyskusja nie ma sensu z jakich powodów. Nie, że nie ma sensu i już, tylko dlaczego nie ma sensu.
Inaczej mówiąc, potrzebna nam jest krytyka.
Potrzebna nam jest krytyka. To myślę, że na tym skończymy dzisiaj. Zachęcamy ludność do krytyki, dobrze pojętej, gier. Jeżeli ktoś sobie przypomni grę, która zrobiła coś, czego nie zrobiła żadna gra wcześniej i nie da się jej łatwo skleić z jakimś poprzednikiem, który był prawie taki sam, to bardzo proszę o komentarz maila, gołębia pocztowego, cokolwiek. Może być morsem.
Spoko, dużo było takich gier. Na
dużo było takich, jest na pewno.
Teraz sobie nie możemy przypomnieć, ale jak ktoś zacznie wymieniać, to od razu będzie to oczywiste.
Tak, bardzo, bardzo poproszę. No to dziękuję bardzo.
Proszę bardzo.